Czytać, aby być mądrym, to audycja, która w poniedziałkowe przedpołudnia na naszej antenie. Będziemy łączyli się m.in. z panem Wojciechem Jaroniem, autorem książki Katolicki Savoir Vivre, i z panią Sylwią Palką, która napisała książkę Błogosławiona Karolina Kuskówna, Czyste serce. Z autorami porozmawiamy już za chwilę, a państwa zapraszamy do pozostania z nami tego przedpołudnia, popołudnia i każdego czasu, kiedy tylko państwo mogą.
Szafy ciepłe ciuchy, czapkę włóż i się rusz, otwórz oczy, wstawaj już. Tak słodko żona budzi cię, jak mile zacząć dzień, więc nie śpi, nie. Dopiero dzień, przed tobą zadań lista ciągnie się. Co zrobić najpierw, nie wiesz sam, prezenty kupić czy naprawić kran. Hu, hu, ha, zima zła, czas posprzątać wszystkie kąty, więc się rusz, zetrzyj kurz, po choinkę biegnij już. Tak słodko żona budzi cię, jak mile zacząć dzień, więc nie śpi, nie.
Andrzej Cierniewski o świętach, które już za dwa dni. Za dwa dni Wigilia, a z nami jest pani Sylwia Palka. Szczęść Boże, pani Sylwio.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Pani Sylwia to dziennikarka, autorka licznych książek, m.in. Objawiona obecność, Cuda eucharystyczne i Catalina Rivas, mistyczka z Boliwii, oraz ponad 100 artykułów o tematyce religijnej i społecznej. Publikuje m.in. na łamach Czasu Serca, Wychowawcy, Żywego Słowa i Krakowia Leopolis, a zajmuje się popularyzowaniem nauczania Jana Pawła II w Polsce, na Ukrainie i w Rosji. A zatem powiedziałbym, bogate życie literackie, pani Sylwio.
Bardzo się staram, żeby tak było.
Najnowsza książka, błogosławiona Karolina Kuskówna, Czyste serce. Skąd tym razem zainteresowanie tą tematyką? Wiem, z Janem Pawłem II na pewno związek taki, że święty Jan Paweł II beatyfikował Karolinę Kuskównę. Ale właśnie, dlaczego ta książka?
Właśnie Jan Paweł II beatyfikował Karolinę Kuskównę, też docenił jej życie i osobę. Natomiast skąd książka? Ponieważ 18 listopada była dokładnie setna rocznica jej śmierci. I stąd z wydawnictwem uzgodniliśmy, że dobrze byłoby wydać publikację, która będzie przedstawiała jej życiorys, a także stanowiła zbiór modlitw takich bardzo przydatnych, może właśnie dla osób, które jadą do zabawy, do sanktuarium, żeby tam plecić swoje prośby i jej podziękować.
Tak sobie wyobrażam, że autorka, która pisze książkę o jakiejś postaci, o postaci realnej przecież, to nie tylko zbiera fakty, ale w jakimś sensie fascynuje się tą postacią. Co panią, pani Sylwio, zafascynowało w postaci Karoliny Kuskówny?
Znaczy, po raz pierwszy z Karoliną Kuskówną spotkałam się gdzieś tam na katechezie, bodajże w 8 klasie, kiedy był jakby przytaczany w podręczniku jej życiorys. Natomiast teraz, dzięki pisaniu tej książki, udało mi się bardziej pogłębić wiedzę na temat jej życiorysu. I to, co mnie w tym momencie jakby zafascynowało, to ta jej zwyczajność, niezwyczajność. Wiele osób pamięta ją, jej życie, że było bardzo proste, natomiast dopiero jakby moment śmierci sprawił, że uświadomili sobie, że byli blisko osoby, która żyła bardzo blisko innej rzeczywistości, że mimo tej swojej takiej zwyczajności, bo to była prosta dziewczyna, która żyła na wsi w zabawie, mimo tego wszystkiego, że przypominała każdego rówieśnika właściwie, okazuje się, że była bardzo dojrzałą osobą, ponieważ gdy zginęła, miała 16 lat. Natomiast miała bardzo jasny system wartości i, co też ciekawe, bardzo konkretnie potrafiła wykorzystywać czas.
Pani Sylwio, książka to biografia błogosławionej. Czy jest to taka biografia dokumentalna, czy to w formie powieści jest pisana książka? I jak pani się do niej zabrała?
Już mówię. Przede wszystkim zaczęłam od zbierania materiałów, które posłużyły mi do napisania tej publikacji. Ponieważ to było bardzo krótkie życie i właściwie nie można powiedzieć, że tam była jakaś bogata spuścizna literacka czy wiele materiałów, które można by było tutaj wykorzystać. Dlatego skupiłam się przede wszystkim na tym, żeby pokazać życie, udostępnić kalendarium. Natomiast przede wszystkim starałam się oddać głos osobom, które albo pamiętały błogosławioną Karolinę, albo druga grupa, to są ci, którzy bardzo chętnie o niej mówią, ponieważ im pomogła w życiu i są jej wdzięczni i dlatego bardzo chętnie składają świadectwa. Myślę, że to jest o tyle cenne właśnie, że to jest taki bardzo żywy materiał, który mówi o tym, że życie Karoliny nie skończyło się z jej śmiercią, ale teraz jest bardzo skuteczną orędowniczką w bardzo różnych potrzebach.
A, czyli ta biografia to jest nie tylko opowiadanie o przeszłości, ale o teraźniejszości Karoliny, która żyje poprzez poszczególne osoby składające świadectwo.
Właśnie tak. Chciałam pokazać na podstawie tej książki, że właściwie biografia stanowi niewielki element, niewiele stron zawiera ta książka, natomiast najistotniejsza to się okazała ta jej historia po śmierci, ponieważ już właściwie od momencie pogrzebu część ludzi modliła się za nią, a część za jej wstawiennictwem i tak jest do dzisiaj, a co ciekawe, jej kult bardzo szybko się rozrasta.
A jakie to są łaski, których ludzie doznali za wstawiennictwem błogosławionej Karoliny?
Właściwie tych świadectw jest bardzo dużo, więc tutaj trudno jakby dokonać selekcji, która jest ważniejsza, która jest mniej ważna, bo dla każdego jego świat jest najistotniejszy i na pewno nawet najmniejsza łaska się wydaje tym, co jest z jego punktu widzenia czymś wyjątkowym. Natomiast to, co mogę tutaj wymienić, to na pewno uleczenia z nowotworów, z bardzo poważnych chorób. Była też kobieta, która złożyła świadectwo, że Karolina ocaliła ją z wypadku, gdy wracała na święta z Niemiec, ponieważ miała zamiar wyprzedzać samochód. W tym momencie właśnie usłyszała głos Karoliny, że skoro jedzie do niej, bo też miała zamiar w tym czasie odwiedzić sanktuarium w zabawie, skoro jedzie do niej, nie powinna przyspieszać, tylko powinna jechać bezpiecznie. I w tym momencie, gdyby dokonała tego manewru, z ciężarówki odpadło koło, więc najprawdopodobniej tego wypadku by nie przeżyła. Więc tutaj z dużą wdzięcznością o tym opowiada. Są też świadectwa osób, które z różnych powodów nie mogą stać rodzicami i za sprawiedliwieństwem właśnie Karoliny udaje im się mieć potomstwo, które najczęściej później otrzymuje imię albo Karol, albo Karolinka.
Mm-hmm. A
jest też przykład małżeństwa, które złożyło świadectwo właściwie w momencie jakby zakończenia pisania mojej książki, natomiast udało się jeszcze je włączyć. I ta historia, to uzdrowienie, tam była historia dziecka, które właściwie w ostatnim miesiącu przed rozwiązaniem okazało się, że prawdopodobnie nie ma przełyku i żołądka, natomiast wszystko zakończyło się bardzo dobrze i ojciec zadzwonił z informacją, że mają zapis badań KTG, którymi właściwie mogą też się wykazać w procesie kanonizacyjnym, jeżeli taka będzie potrzeba.
A jest tam opis również uzdrowienia, które może stać się podstawą do kanonizacji błogosławionej Karoliny.
Właśnie to, o którym wspomniałam. Tak.
To ostatnie, tak?
Mhm.
Pani Sylwio, proszę powiedzieć także może o książkach, które już zostały napisane, między innymi Objawiona obecność cuda eucharystyczne. W tej chwili zbliżamy się do świętowania świąt Bożego Narodzenia. To też jest objawiona obecność Boga pośród nas. Skąd właśnie też inspiracja do tej książki?
Objawiona obecność, z kolei to jest taka pozycja, ponieważ chciałam podkreślić fakt, że Bóg jest z nami, że Emanuel, bo o tym będziemy teraz wspominać przede wszystkim z racji świąt Bożego Narodzenia, jest Bogiem żyjącym i gdzieś czasami go szukamy daleko, bo wydaje nam się, że jest poza zasięgiem naszych możliwości czy modlitw, natomiast tak naprawdę czeka nas w każdym tabernakulum. I przechodząc tak geograficznie, historycznie, staram się ukazać różne miejsca i różne czasy, kiedy cuda eucharystyczne miały i mają miejsce.
No, a ostatni także ten z polskiej ziemi, z Sokółki.
Właśnie on stanowił tutaj kwestię wyjściową dla nas, ponieważ Sokółka chciałam też, żeby była osadzona w takich realiach, że to nie jest jednorazowy cud czy miejsce wybrane szczególnie przez Boga, ponieważ tych miejsc jest naprawdę bardzo wiele i przede wszystkim, żebyśmy potrafili jako chrześcijanie, jako katolicy dostrzegać, że ten cud się powtarza podczas każdej Eucharystii.
Cuda rzeczywiście się dzieją i eucharystyczne, i te związane z obcowaniem świętych, takiej błogosławionej jak Karolina Kuskówna, która jest także patronką Ruchu Czystych Serc, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Ofiar Przemocy, no i wzorem do naśladowania, orędowniczką dla każdego z nas. A co autor... Może jeszcze na koniec, pani Sylwio, autor tylu różnych artykułów, tylu książek, tej ostatniej, błogosławiona Karolina Kuskówna, Czyste Serce. Jak autor żyje tymi treściami, proszę powiedzieć? Czy to jest tak, że pisze pani książkę i zapomina o niej, czy też ta książka jakby ciągle w pani jest?
Staram się podejmować takie tematy, które są dla mnie ważne i które jakoś są dla mnie naprawdę bardzo istotne z punktu widzenia takiego, że się tym interesuję, że to nie jest taka jednorazowa przygoda, na zasadzie zbiorę materiały i ukaże się publikacja. To, co jest właśnie tutaj może taką ciągłością, to są właśnie te cuda eucharystyczne i uzdrawiająca moc Eucharystii, ponieważ to jest jakby efekt tej pierwszej książki, Objawionej obecności, to były uzdrawiająca moc Eucharystii, dlatego że okazało się, że materiałów jest tyle, że trudno to pomieścić w jednej książce. Natomiast jeżeli chodzi o Sylwetki, czy Katarinę, czy Karolinę, bardzo lubię życiorysy i biografię ludzi. Lubię też słuchać opowieści ludzi i świadectw, ponieważ myślę, że w tym jest duża mądrość ludzka i wiele rzeczy możemy dowiedzieć się nie tylko interesujących, ale także inspirujących dla nas. I mimo, że właściwie od śmierci czy życia Karoliny upłynęło sporo czasu, tak naprawdę przedstawia wartości uniwersalne. I nawet teraz w kontekście świąt, kiedy mamy okazję, żeby troszeczkę zwolnić, może warto pomyśleć nad wartościami, które się nie zmieniają i które naprawdę sprawiają, że jesteśmy szczęśliwi i żyjemy dobrze.
Pani Sylwio, na koniec może życzenia jakieś dla czytelników pani książek, artykułów?
Bardzo chętnie. Dla czytelników i dla słuchaczy radia życzę dobrych, radosnych świąt i niech to będzie faktycznie spotkanie z tym, który jest objawioną obecnością.
I dla pani, i dla całej rodziny także błogosławionych świąt Narodzenia Pańskiego. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Sylwia Pałka, dziennikarka, autorka książek takich jak m.in. Objawiona obecność, Cuda eucharystyczne, Katarina Rivas, mistyczka z Boliwii oraz autorka ponad 100 artykułów o tematyce religijnej i społecznej i autorka ostatniej książki błogosławiona Karolina Kuskówna, Czyste Serce, była naszym gościem.
świat i prosto iść do nieba. Wielka mała radę dała Karolina, Karolina. Jezusowi zaufała Karolina, Karolina. Karolina, Karolina. Karolina, Karolina. I serce pełne Boga. Zobaczył świat, co znaczy prosta droga. 16 lat to wcale nie za mało, by silno być i wygrać wojnę całą. Wielka mała radę dała Karolina, Karolina. Jezusowi zaufała Karolina, Karolina. Karolina, Karolina. Bo chodzi o to, aby czyste ciało z czystą duszą razem zaśpiewało. Bo chodzi o to, aby dusza czysta z ciałem czystym zatańczyła twista. Wielka mała radę dała Karolina, Karolina. Jezusowi zaufała Karolina, Karolina. Wielka mała radę dała Karolina, Karolina. Jezusowi zaufała Karolina, Karolina. Karolina, Karolina. Karolina, Karolina.
Nasz kolejny gość, pan Wojciech Jaroń. Szczęść Boże, panie Wojciechu.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Od 26 lat żonaty, dwoje dorosłych dzieci, ukończył teologię rodziny na Papieskiej Akademii Teologicznej, współpracownik Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Krakowskiej, gdzie pracuje w poradni rodzinnej, prowadzi katechezy, warsztaty przygotowujące do zawarcia sakramentu małżeństwa. Pan Wojciech jest także członkiem zespołu redakcyjnego Rodziny Katolickiej, autorem licznych publikacji, m.in. Byłam przyjaciółką diabła, z drugiej strony ambony małżeńskie rozważania Słowa Bożego, a także konspektów dla katechetów i wychowawców, a ostatnio także autorem książki Katolicki Savoir Vivre. Panie Wojciechu, to jest coś takiego jak katolicki Savoir Vivre?
To taki dość ciekawy tytuł tej książki, na którym z wydawcą dość długo żeśmy się zastanawiali. Natomiast myślę, że tak, jak najbardziej. Jeżeli to słowo savoir-vivre rozumiemy jako pewien sposób zachowania się, który świadczy o naszej kulturze i o naszej relacji, czy do drugiego człowieka, czy jeżeli chodzi o kwestię katolickości, a więc także w stosunku do Boga, to jak najbardziej jest to pewien zbiór zachowań, które są zachowaniami pozytywnymi czy oczekiwanymi i które też niosą za sobą dużo większą treść niż tylko sam zwykły znak.
A o jakich zachowaniach związanych z pewnym wzorcem zachowań możemy mówić my, katolicy? O czym jest ta książka?
Czy książka mówi przede wszystkim o tym, że kiedy przychodzimy do kościoła, spotykamy się z całą masą różnego rodzaju znaków, gestów, symboli. Wykonujemy je. I chodzi o to, żebyśmy nie tylko przyzwyczaili się do wykonywania tych znaków, żebyśmy się nie tylko przyzwyczaili do tego, że wchodzimy do kościoła i klękamy, że robimy znak krzyża, że dotykamy wody święconej, tylko że każdy ten znak, każdy ten gest niesie za sobą bardzo ważną treść. Treść, która pozwoli nam na pełne spotkanie się z Chrystusem. Żebyśmy umieli odczytać to, że Jezus Chrystus w czasie mszy świętej jest żywy. A te wszystkie znaki, które dookoła są, które wykonujemy, mają nas do tego spotkania z żywym Chrystusem doprowadzić, mają je ułatwić.
Na przykład, czy znajdziemy odpowiedź na takie pytanie, kiedy uklęknąć na jedno kolano, a kiedy na dwa? Gdy widzimy nieraz ludzi, którzy podczas przeistoczenia, więc gdy pokazywane jest ciało pańskie, no tak na przykład kucają trochę jak wielkanocne króliczki. Proszę powiedzieć, kiedy właśnie, czy znajdziemy odpowiedź na to pytanie?
Też jest, piszemy o takich, piszę w książce właśnie o różnych postawach, także postawa klęcząca. To jest, myślę, jakaś plaga naszych dzisiejszych czasów, kiedy za postawę liturgiczną wielu z nas obecnych na mszy świętej przyjmuje postawę kucania. Jeżeli jest Najświętsze Ciało Jezusa Chrystusa uniesione w górę, to powinniśmy oddać Mu pokłon. Powinniśmy pokazać, że On jest naszym Panem, że On jest naszym Bogiem, że my tutaj jesteśmy na tej mszy świętej tylko dzięki Jego miłości i Jego woli. Oddajemy Mu pokłon, ukazując swoje własne uniżenie przez to, że klękamy przed Nim. Jeżeli kucamy, to nic nie okazujemy, bo kucnięcie nie jest okazaniem radości, czy spotkania z Chrystusem, czy właśnie tego, że oddajemy Mu cześć. Dlatego też jest tam napisane, że jeżeli jest ciało Chrystusa wystawione, klękamy na dwa kolana. Kiedy przychodzimy do kościoła, ciało Chrystusa zamknięte w tabernakulum, przeklękamy na jedno kolano, ale to też powinno być przyklęknięcie, czyli ten moment, w którym dotykamy kolanem podłogi, a nie tylko przebiegamy, zatrzymujemy się i wykonujemy jakiś dziwny ruch.
Zatem gdy kucamy, to tak naprawdę jakbyśmy się po prostu kryli, ponieważ...
Tak, tak jakbyśmy chcieli właśnie udawać, że klękamy wśród wielu innych klękających. Natomiast też tam podkreślam taką rzecz, że wielu ludzi na przykład jest chorych i mają problem ze zgięciem kolana i to jest zrozumiałe i Pan Jezus też to rozumie. Natomiast wtedy trzeba okazać szacunek w ten sposób, że stoimy i pochylamy głowę, prawda, wykonujemy skłon.
Jasne, no to wiadomo, że jeżeli ktoś jest chory, to tego nie robi, ale też rozumie znak, prawda?
Tak, chodzi o zrozumienie znaku. Mhm.
Panie Wojciechu, a na przykład takie pytanie o wodę święconą, pytanie, czy korzystać z wody święconej, jak korzystać z wody święconej, ta woda święcona chociażby znajduje się w kropielnicach przy wejściu do kościoła, również niektórzy zakładają kropielnice przy drzwiach swojego domu i tam wlewają wodę święconą, wychodząc czynią znak Krzyża Świętego. Dlaczego ta woda święcona także jest tak istotna? Bo przy okazji omawiania tego katolickiego savoir vivre możemy też pewne takie bardzo wyrywkowe rzeczy, bo wszystko to napisał pan w książce Katolicki savoir vivre, ale niektóre rzeczy możemy przecież odkryć, takie, z których będziemy już korzystali w najbliższą noc pasterską, tak? Podczas liturgii pasterki.
Znaczy, woda ma w ogóle bardzo głęboki sens, bardzo bogatą symbolikę. Jest to jeden z najstarszych znaków, jaki towarzyszy nam w naszej wierze. Poprzez wodę święconą to, co chyba jest takie najbardziej dla nas jasne. Łączymy się, jak to ładnie mówi tekst liturgiczny, zanurzamy się w śmierć Chrystusa. Łączymy się z Chrystusem, który umiera na krzyżu i patrzymy, czy uczestniczymy w tym wydarzeniu, jakim jest chrzest samego Jezusa. I mamy się narodzić z wody i z Ducha Świętego. Woda ma całą masę różnych znaczeń. Przede wszystkim to znaczenie poczyszczające, znaczenie jednoczące nas z Chrystusem, w którego śmierć się zanurzamy, ale też znaczenie takim, że mamy poprzez dotknięcie czegoś, co jest święte, jakby odgonić od siebie szatana, który przychodzi do kościoła razem z nami i chce nas zdecydowanie odciągnąć od możliwości czy jakiegoś świętego udziału we mszy świętej. wiemy, że szatan nie lubi tego, co święte, nie lubi wody święconej. Dlatego też wchodząc do kościoła, gdy zanurzamy dłoń w wodzie święconej, wyznajemy wiarę w Chrystusa, łączymy się z Jego śmiercią, wierzymy w zmartwychwstanie i odrzucamy szatana, prosząc Boga o to, żeby ta nasza obecność w Kościele i uczestnictwo w mszy świętej przyniosło taki owoc, jaki on sobie życzy.
Więc można powiedzieć, panie Wojciechu, że ten katolicki savoir vivre to taka trochę katecheza liturgiczna.
Coś w tym stylu, chociaż tak jak podkreślam we wstępie, nie chciałbym, żeby to było właśnie przyjmowane jako pewien wykład z liturgii. Mm-hmm. Bardziej właśnie jako pomoc w uczestnictwie we mszy świętej. Ponieważ wykonujemy jakiś gest, to żebyśmy wiedzieli, co on oznacza. Żeby to nie był pusty gest, tylko żebyśmy nadali mu treść, a przez to będzie nam dużo łatwiej się po prostu modlić.
Gdy przedstawiałem pana, panie Wojciechu, mówiłem, że jest pan także autorem publikacji Byłam przyjaciółką diabła. To tak, tak brzmi bardzo złowrogo. Proszę powiedzieć o tej publikacji.
To jest historia dziewczyny, która pomyślała sobie w pewnym momencie swojego życia, że jak będzie przyjaciółką diabła, to będzie się jej w życiu dobrze powodziło. Szukała przyjaźni, miała problemy domowe i właśnie sobie pomyślała, że może z diabłem będzie dobrze. I książka jest powieścią, która pokazuje wszelkiego rodzaju konsekwencje, jakie niestety spadły na nią. Właśnie przez to, że poszukała przyjaźni nie tam, gdzie powinna.
No to jest także znakomita odtrutka, chociażby na propozycje, które, jak słyszałem, znalazły się w jednym z podręczników dla dzieci przeznaczonych do użytku szkolnego, gdzie mowa jest o paktowaniu z diabłem, który ofiaruje za pakt między innymi łaskę zdrowia. Więc z diabłem się nie paktuje i pewnie ta przyjaźń...
No, diabeł jest ojcem kłamstwa, więc jeżeli mówi, że daje nam łaskę zdrowia, to wszystko jest pozorem i to też powinniśmy pamiętać.
I przyjaźń w odniesieniu do diabła już jest kłamstwem, ponieważ tak, nie można się przyjaźnić z kimś, kto w ogóle nie zna słowa przyjaźń, nie zna tej relacji, ponieważ jest samą samotnością nastawioną wyłącznie na siebie. Panie Wojciechu, serdecznie dziękuję. No i również, czy jakieś życzenia dla pana czytelników?
Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie. Oczywiście wszystkim czytelnikom i słuchaczom Radia Maria życzę, aby to nasze świętowanie Bożego Narodzenia, zwłaszcza podczas Eucharystii tej pasterskiej, przyniosło chwałę imieniu Bożemu i przyniosło wszelkiego rodzaju owoce, te, które powinniśmy w naszym życiu odczuć i te, które powinniśmy przynieść jako ci, którzy są powołani do szczęścia wiecznego. Wszystkim szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy. Bóg zapłać. Wojciech Jaroń, autor wielu książek, m.in. katolicki savoir vivre, tej ostatniej, był naszym gościem.